To jest zespół pałacowo-parkowy rodziny Kleniewskich.
Władysław Mądzik, regionalista.
Przed I wojną światową był wybudowany. W czasie I wojny światowej był kompletnie zniszczony. Następnie po odzyskaniu niepodległości Kleniewscy zaczęli to odbudowywać. Ale tak jak ostatnio rozmawiałem z panem Andrzejem Kleniewskim, spadkobiercą Kleniewskich, twierdził, że tak jakby rodzina nie miała szczęścia do tego pałacu, bo zdążyli go wyremontować i nie zdążyli się jeszcze prowadzić do niego, gdy wybuchła II wojna światowa. Drzwi zamknięte.
Na głucho.
Rodzina Kleniewskich w 1871 roku nabyła całą tak zwaną Opolszczyznę od spadkobierców Kazimierza Wydrychiewicza, ostatniego właściciela. I tu przybył Franciszek Kleniewski z dwoma synami, Władysławem i Janem. Jan otrzymał właśnie klucz szczekarkowski, ponieważ kształcił się w szkołach rolniczych zagranicznych. On tu najbardziej przyczynił się do rozwoju właśnie rolnictwa, a konkretnie sadownictwa, upraw chmielu i buraków cukrowych. Efektem właśnie jego działalności całej rodziny było to, że w 1883 roku powstała cukrownia najpierw w Opolu, 10 lat później powstała cukrownia w Zagłobie. Ja twierdzę, że wraz z pojawieniem się rodziny Kleniewskich tu na obszarze od Józefowa aż pod Kazimierz Dolny, Opolszczyzna, to tak mówi się Powiśle Lubelskie, ale precyzyjnie Powiśle Opolskie, nastąpił dynamiczny rozkwit gospodarczy. Ten teren Powiśla słynie właśnie zwłaszcza z upraw sadów i chmielu. To jest właśnie zasługa Kleniewskich.
Kilka kilometrów dalej na werandzie niewielkiego domu pani Ewy Piątek w otoczeniu bujnie kwitnących kwiatów w ogródku wsłuchujemy się w historię rodzinnej tradycji uprawy chmielu.
Moi teściowie uprawiali chmiel od bardzo dawna, a ja tu przyszłam do męża, ale odkąd pamiętam, to zawsze się zajmowaliśmy chmielem. U nas w gospodarstwie produkowaliśmy chmiel odmiany Lubelska, który został wyhodowany przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach. Była to odmiana aromatyczna i nie była zbyt wydajna, tak jak te odmiany goryczkowe, jak Magnum, Perle czy tam jakieś inne. To już nie pamiętam, jak one się nazywały. Z mężem wzięliśmy ślub w 83 roku i pieniądze, które zebraliśmy na weselu, za te pieniądze kupiliśmy zrywarkę do chmielu, taką maszynę, którą robili panowie z okolic Zamościa, a ten pan nazywał się Kościelniak. Przez jakiś czas prowadziłam biuro w Nadwiślańskim Zrzeszeniu Plantatorów Chmielu i koszty produkcji chmielu przewyższały dochód, który można było uzyskać. Moda wtedy była na tworzenie grup producenckich i my tu w ramach tego Nadwiślańskiego Zrzeszenia Plantatorów Chmielu, prezesem był pan Jan Madej z Dobrego, utworzyliśmy taką grupę. Ale kupcy okazali się sprytniejsi i nie kupili od nas tego chmielu i z tym chmielem zostaliśmy w domu. Mąż wysypał ten chmiel na pole. Infrastruktura do produkcji chmielu jest bardzo droga i zostaliśmy bez środków do życia, nie tylko my, bo wiele rodzin na Powiślu było w tej samej sytuacji. I po powodzi, jak nam wygniły karpy w polu, nie wróciliśmy już do uprawy chmielu, bo wtedy była uprawa nieopłacalna.
Nieco inaczej było w pobliskim Rogowie, leżącym wyżej od Wilkowa, gdzie powodzi nie było. W latach 60. kilku rolników miało chmielniki, w tym ojciec Ryszarda Czuby. Szybko zaczęli ich naśladować inni.
Ponieważ opłacalność była dosyć dobra, co czwarty, jak nie częściej, rolnik miał chmiel. Wtedy nie było mechanizacji takiej, było wszystko ręczne. Zbiór chmielu to polegał na tym, że tyczkę zrywała się z siatki takiej, która na wysokości 7 metrów zrywana była na ziemię. I rwaczki, przeważnie kobiety, młode dziewczyny, no i dzieciaki, tak jak ja zaczynałem, i koszyki takie były specjalne do rwania i siadało się na stołeczkach i się te szyszki odrywało. Bardzo atrakcyjne to rwanie, bo o ile ja pamiętam, jak jeszcze młody byłem i w wieku liceum, później studia, to tu w Rogowie, tak jak ja sobie przypominam, to było dziewczyn spod granicy wschodniej, dużo przyjeżdżało tu zarabiać. To tak na naszą wioskę, to tu kiedyś mi liczyli, to było więcej jak 250 młodych kobiet.
Żebyś ty, chmielu, na tyczki nie las, nie robił ty byś z panienek niewiast. Oj, chmielu, oj, nieboże, to na dół, to ku górze, chmielu, nieboże.
Pani Sabina Lasota chętnie dzieli się wspomnieniami z dzieciństwa.
Mama też rwała chmiel. Nie miała co ze mną zrobić, to mnie zabierała. Większość mam tak robiła, brała dzieci. Z sobą krówkęśmy brali, mleko się doiło w południe. No i cały dzień się spędzało poza domem, na wieczór się wracało do domu. Bardzo dużo mama chmielu rwała, ja później jak dorosłam też. Później żeśmy założyli własny chmiel. Mile wspominam, jakśmy z Zawisły, tak to się nazywało, przywozili ludzie, to były Rutki, Brzejsce, Lucinia. Stamtąśmy przywozili ludzie na nasz teren. Oni nazywali z tamtej strony nasz teren Zawisłą, a my znowu ich nazywaliśmy, że ludzie z Zawisły przyjechali. No w różnym wieku to były przeważnie ludzie młodzi. Na środku wioski była taka studnia i tam młodzież się spotykała, tam takie potańcóweczki żeśmy robili. Tańce były, romanse, no później spanie na sianie, na słomie, na takich worach wańtuchowych, tam się słomę siano wpychało, tak to było śmiesznie, różne kawałki żeśmy opowiadali. Mile czas spędzaliśmy razem w takim gronie młodzieżowym. Tam nieraz mama pilnowała, krzyczała, żeby prędzej przychodzić, bo rano nie wstaniemy. Ale wie pani, bardzo miło ten czas wspominam. Jako
córka gospodarzy, jakby nie było.
Córka gospodarzy, pomagałam mamie przy obiedzie, przy śniadaniu, a te śniadania to wie pani, jak to kiedyś były bardzo fajne, bo taka kroma smalcu z chlebem takim swojskim, mama bardzo smaczny chleb piekła, swój smalec, tam różne takie jakieś zapachy dodawała, nawet nie wiem jakie, ale taki był smaczny, że do dzisiejszego dnia mi po prostu pachnie. No i co najważniejsze, takie pamiętam z dzieciństwa.
I na to był jeszcze obowiązkowo plaster pomidora i cebuli,
tak,
z pieprzem.
No i kawa. Kawa
inka, nie zbożowa.
Zbożowa. Zbożowa kawa z tym kłosem, takim zielone pudełeczko papierowe. No ten smak po prostu chyba do końca życia człowiek będzie pamiętał.
Przed laty rodzice Jana Madeja, prezesa Polskiego Związku Producentów Chmielu, za zbiory szyszek chmielowych z 42 arów kupili ciągnik. Dzisiaj taka opłacalność jest nieosiągalna. A pomimo to rejon Wilkowa jest znaczącym zagłębiem chmielarskim.
Tutaj ziemia jest bardzo droga i ludzie ciężko na nią pracowali, żeby powiększyć gospodarstwa, a większość tych, co są, to ponabywali ziemię. W związku z tym kochają tą ziemię i bardzo ją szanują. Tutaj nie ma ugorów. Nawet na takiej ziemi jak tu, na 5-6 klasie, jak rodzice brali gospodarstwa, to oni mieli malutkie i coś tam podokupowali. W związku z tym tradycja jest, że ludzie karują od świtu do nocy, nocami nadrabiają też i starają się te gospodarstwo powiększać, bo taka jest tradycja, bo kochają tę ziemię, bo lubią patrzeć, jak to wszystko z wiosny zaczyna się rozwijać i później robią wszystko, żeby to utrzymać. I chyba dzięki temu tutaj to wszystko się kręci i dzięki tym okolicznościom, bo jak to kiedyś byli panowie, to po troszeczku ziemi każdy miał i tak się dorabiali. W związku z tym teraz im jest bardzo ciężko, żeby się tego pozbywać.
Choć o chmielu mówi się, że jest odporny na wiele złych czynników atmosferycznych, tutaj w miejscowości Dobre, nieco dalej od brzegów Wisły, wyschnięta ziemia ma siwy kolor.
Efekt suszy jest straszny. Na tej mojej plantacji szczególnie. Bo na dwóch innych, które mam, to troszeczkę jest lepiej, ale też rewelacji nie będzie, bo jednak susza robi wszędzie swoje. Ja tutaj nawet stosuję podlewanie. Po prostu biorę zbiorniki 4 metry sześcienne i ciągnikiem jadę i leję wodę. Tutaj widać, jak świeżo podlany jest chmiel. Po prostu dowożę wodę, żeby przetrzymało to do następnego roku.
Oj, chmielu, chmielu, ty rozbójniku, zdradziłeś dziewczynę na pasterniku. Oj, chmielu, oj, nieboże, blas na górę, zejść nie może, chmielu, nieboże. Oj, chmielu, chmielu, ty gorzkie ziele, ma z tobą chmielarz roboty wiele. Oj, chmielu, oj, nieboże, niech ci Pan Bóg dopomoże, chmielu, nieboże.
Na wierzchołkach to był chmiel ciężki.
Najładniejszy.
I piękny, takie były szychy, duże.
Szyszki,
tak, każdy aż po prostu drżał, żeby ten wierzchołek na jego terytorium, gdzie rwie, spadł. Także bardzo mile wspominamy, jak się zbliżał już czas ku końcowi. Robiło się wianki albo bądź na głowę, bądź na szyję się zakładało takie wianki z chmielu, z szyszek i dodawało się piękne kwiatki. Przeważnie te georginie były i astry kiedyś, teraz już małą. Wsadzi się w ogóle takiego rodzaju kwiatów, jak kiedyś były. Ja to bardziej te georginki pamiętam.
A ja to pamiętam astry.
I żółte astry. Takie. Mhm. To ich było najwięcej.
Te indyczki, aksamitki.
Tak.
Całkiem przyzwoita gałąź czy roślina. Ona spadła, sznurek został zerwany. Za jakieś 2 tygodnie powinna być gotowa do zbioru. Gdybyśmy tego nie zrobili, to ten chmiel będzie cały do wyrzucenia. Będzie brązowy.
Jednym z nadwiślańskich chmielarzy jest wójt Wilkowa, Daniel Kuś.
To jest właśnie ten chmielnik, po którym chodził w przeszłości generał brygady Wacław Wieczorkiewicz. Tam po przekątnej, jak są te drzewa, które pani redaktor widzi, to tam były zabudowania, gdzie mieszkali rodzice generała. A to wyjątkowa postać, bo wojskowy, który służył na 2 wojnach, pierwszej i drugiej, w pierwszej służył pod Józefem Piłsudskim, natomiast pod generałem Wieczorkiewiczem służył generał Fiodor Nil. Później, podczas II wojny światowej, pracował w kontrwywiadzie. Pochowany jest w Genewie.
I lepiej tutaj chmiel rośnie?
Lepiej się chodzi po chmielniku.
To przejdźmy się.
Dużo lepiej. To jest chmiel odmiany lubelskiej. Wykształciła się już szyszka, szeleści, cała roślina. Za jakieś niecałe 2 tygodnie, może 3, jak będzie sprzyjająca pogoda, chmiel będzie gotowy do zbiorów. Poznajemy, czy chmiel jest gotowy do zbiorów po tym, że ta szyszeczka, którą teraz zerwałem, będzie twarda, będzie szeleściła. Przynajmniej tak uczyli nas rodzice, żeby poznawać, czy chmiel nadaje się do zbioru. W tej chwili szeleści, ale to jeszcze nie jest ten głos.
I jakie będą zbiory w tym
też
roku?
Też rozłupuje się, pani redaktor, i tutaj, jeżeli ta lipulina, czyli to ten żółty pyłek, będzie nabierał bardziej takich żółtych kolorów, wtedy też poznajemy, że jest czas na zbiór. Może wszystko wskazywać, że jest wszystko w porządku, że będą obfite zbiory i przychodzą 2-3 tygodnie, które wszystko zmieniają. I może być też tak, że jest bardzo źle i pojawiają się te 2-3 tygodnie, które zmieniają na dobre zbiory. Tutaj obsada szyszki jest dość przyzwoita. Teraz przy sprzyjających warunkach, czyli ciepłych nocach, powinna się szyszka wybudować, nabrać masy i powinno być względnie dobrze, jak na ten rok. Tu jest plantacja ponad hektar, 10 hektarów.
Regionalista Władysław Madej ma również swoje wspomnienia związane z uprawą chmielu.
Będąc uczniem w szkole podstawowej, ponieważ rodzice nie posiadali ziemi i chmielnika, zarabiałem u sąsiadów. Byłem tak zwanym wagowym. Praca polegała na tym, że po zerwaniu szyszek chmielowych przez tak zwanych rwaczy, jeśli był już pełny koszyk, przychodzili do wagi, ja ważyłem, miałem zeszyt, i zapisywałem, ile kilogramów. Za kilogram chmielu wtedy płacono, o ile tam pamiętam, chyba 2 czy 3 złote. To było bardzo dużo. Dziewczyny, jeśli były dosyć sprytne, potrafiły urwać 20-25 kilogramów. To takiej dniówki to nawet nikt w przemyśle ciężkim nawet nie zarobił, prawda? W okresie PRL-u była taka znana akcja każdy kłos na wagę złota. A w Chmielniku, kiedy było rwanie ręczne, była, tak się mówiło, każda szyszka na wagę złota, dlatego że moim obowiązkiem było też dopilnować, czy po tym miejscu pracy nie było szyszek na ziemi. Więc te szyszki na ziemi były zbierane. Te szyszki były leciutkie, niezniszczone. Na ten okres tych żniw chmielowych praca była tak cenna, wynagrodzenie było tak dobre, że nie wyjeżdżali za granicę, tylko wyjeżdżali tu. I spotkałem się z takim określeniem, że w tamtych latach, to były lata 60. i końcówka lat 70., to były tak zwane Eldorado chmielowe. Pod koniec lat 80. zaczęły wchodzić kombajny, najpierw produkcji polskiej, właśnie z fabryki w Zamościu, o ile pamiętam, a już później to nastąpił import używanych maszyn, kombajnów, głównie z Niemiec. Ta atmosfera z tamtych lat już chyba nigdy nie powróci z tego tak zwanego Eldorada chmielowego.
W domku duże pomieszczenie było, pokój taki dosyć duży, w którym te rwaczki, młode dziewczyny spały, ale do spania to sobie ścieliły silnik, a tak to było sprzątnięte i to było sala zabaw. I tam we dwóchśmy grali i tych dziewczyn, no to ile się zmieściło naprawdę, to 50, 70 i więcej. To wszystko skakały, tańczyły. A okoliczni chłopcy, kawalerka i sąsiedni wsi, to wszystko przychodziło, ale brak odwagi czy trema taka była, że nie wchodzili dziewczyny do mnie jako grajka. No żem tych chłopców jakoś, no chodziłem, no mówię, chodźcie. Jak śmiałość go wzięła, wszedł, to już nie miał jak tańczyć, bo mu te nogi nie bardzo służyły. Także ja się sam dziwiłem, że ja wytrzymywałem. Pospałem parę godzin, no wstawaj i poszedłem. No to kombinowałem, jak tu odespać trochę, to tam takie miedze gdzieś tego roku, to szedłem, położyłem się i że usnę, aby brata, mówiłem, a gdzie tata szedł, bo ojciec suszył w suszarni, aby dochodził, że jak będzie ojciec szedł, to wybudź mnie, bo byłaby awantura. Także tak, odsypianie takie było ukradkiem.
Ja żałuję swej młodości, choć spóźniony jest mój żal. Teraz kapcie mnie czekają, różaniec i ciepły szal. Kiedy w lustrze się przeglądam, to mi z żalu płyną łzy. A jak wyjdę na ulicę, to pytają, czy to ty. Używaj, dziewczyno, dopókiś młoda. Ja nie używałam, teraz mi szkoda. Nie spostrzeżesz się, gdy młodość pójdzie w dal. Pozostanie smutek, żal.
Syn pani Beaty Niedźwiadek, Marcin, właśnie wrócił z pola.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A co pan robił tym traktorem w polu?
A, rwałem wiśnie. Ładowałem na paletach wiśnie na samochód.
Na rwanie chmielu jeszcze za wcześnie?
Tak, ale już powoli przygotowujemy się.
Zobaczę pani, to takie fajne widoczki są góry i właśnie tam na górze nasz Chmielnik.
Jak tam dojeżdżacie państwo?
A jest wąwóz i się dojeżdża wąwozem.
To jest piękne ukształtowanie terenu. Podobno powódź wam nie...
Nie zagrażała. Nie. Tu u nas był ten sztab kryzysowy. Gmina, ośrodek, wszystko było.
Ale
tutaj
wody nie było w czasie powodzi.
Nie.
Czyli w dobrym miejscu ulokowaliście państwo swoje siedlisko rodzinne. I babcia, i pani, no i dzieci tak, też chcą być.
Tak się złożyło. Z dziada, pradziada. I zostaje się na starych śmieciach. I bezpiecznie. No bo to właśnie wrogowie ludzie dorobili się z chmielu. No wiadomo, że wcześniej to tak... Mieliśmy i maliny, mieliśmy i krowy, ja miałam 5 krów. To no, było ciężko, mąż też 2 razy za granicę wyjechał. No ale teraz przyszły takie no lepsze te czasy na chmiel. Że można już naprawdę dobrze żyć. No bo też są te fundusze, to są dotacje. I my też z dużo funduszy korzystaliśmy. Syn z młodego rolnika, z modernizacji. My korzystaliśmy z modernizacji. To jest troszkę takiego zachodu, bo wiadomo, że trzeba trochę pojeździć, tych dokumentów pozbierać, ale warto.
I jednak wtedy skrzydeł człowiek dostaje.
Dostaje skrzydeł, tak, bo można sobie jakieś skrzynty dokupić nowe. I już jest lżej, bo są ciągniki z kabinami. Tak jak syn ostatnio pojechał, on zrobił 4 beczki, on 5 godzin pryskał. A jak mąż zaczynał pryskanie zwykłym traktorem, bez kabiny, to naprawdę i jest zimno, i wyjeżdża się. Te opryski szkodzą, bo lecą na człowieka, prawda? Inaczej się teraz uprawia, inaczej wcześniej. To już jest nie do porównania.
Po co w gospodarstwie aż tyle ciągników? Państwo mają 6.
Wszystkie są potrzebne, bo tak jak pryska mąż, pryska syn, no to już dwoma jadą. Przy każdym ciągniku jakiś tam sprzęt jest, żeby go nie odpinać. W moim przypadku nam bardzo dużo pomogły środki unijne. Ludzie w to nie wierzyli. Dopiero zaczęli wierzyć teraz.
Kilkunastohektarowe gospodarstwo państwo Niedźwiadkowie zamierzają niebawem powiększyć, bo zarówno syn, jak i córka pani Beaty zamierzają na gospodarstwie pozostać. Czego rada jest pani babcia Jadwiga Kęcik. Ona zaczynała od połowy hektara. Kiedy się dorobiła z mężem, mieli 3 hektary.
Ja się bardzo, bardzo cieszę, że taka zmiana zaszła, bo my rwaliśmy, no to ludzie przyjeżdżali, przywoziło się po 20 osób. I to wszystko do koszy, później takie kancioki duże po 30 kilo na suszarnię trzeba było wysoko to. No, była bardzo, bardzo ciężka praca. Całymi nocami się suszyło. I my całymi nocami mieliśmy to pracować. A teraz 10 hektary mają w sumie. I oni 7 godzina już jest koniec pracy. Bo mają tak zmechanizowane. Z maszyny idzie do zbiornika, ze zbiornika taśmą na suszarnię, z suszarni na nawilżalnię i w kostki. Ładują i do sprzedania. Nie tak jak my kiedyś, że musieliśmy na suszarnię wysypać, później za jakiś czas odwilżać, nogami deptać w tych workach. Także to była bardzo ciężka praca. Natomiast teraz mam wspaniałe życie, bo nie muszę ciężko pracować. Ja już w pole nie chodzę, mam swoje lata, nie? Tylko im obiadziki gotuję. Przyjeżdżają, mają wszystko gotowe. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa na starsze lata.
Grunt to rodzinka.
No tak.
To wesoło.
No wesoło, bo dzisiaj zakończone wiśnie okrężne i wszyscy się zjechali.
A co to znaczy zakończone wiśnie okrężne?
No to trzeba opić, dobre zbiory.
Tak się to nazywa, okrężne?
Okrężne, tak. A jak rwaliśmy kiedyś ręcznie i było 30 osób najętych, to wszyscy przychodzili do domu. I wtedy to było takie prawdziwe okrężne, bo była kupa ludzi, całe podwórko ludzi i się okrężnowało.
Bawiło się, grało, śpiewało.
Motto rodziny Klenieskich. Małe ojczyzny to ziemia, to twój dom. Szanuj go, chroń od zła i chwal, gdzie możesz.